Drodzy, dzisiejsze nabożeństwo zmierza dużymi krokami do konferencji zboru, która będzie miała miejsce po krótkiej przerwie. I też pomyślałem, że dobrze wykorzystać to dzisiejsze nabożeństwo i to dzisiejsze kazanie do tego, aby opowiedzieć trochę, czym jest wspólnota i czy jest w tej wspólnocie miejsce dla mnie. Bo może jesteś osobą, która całe życie była część jakiejś wspólnoty, była członkiem jakiejś wspólnoty i od jakiegoś czasu nie jesteś i zastanawiasz się, co z tym zrobić, to może to słowo będzie zachętą do powrotu do tej, której byłeś, a może właśnie do tego, aby rozejrzeć się i odpowiedzieć sobie na pytanie, częścią której wspólnoty mogę być. Jestem przekonany, że to jest Boży porządek, że jest to wzór, który znajdujemy w Piśmie Świętym, bycie częścią wspólnoty ludzi wierzących biblijnie. Wiecie, grzechem naszym ewangelicznie wierzących chrześcijan jest podkreślanie takiego indywidualnego charakteru wiary. I oczywiście to jest prawda, dlatego że my musimy osobiście odpowiedzieć na Ewangelię, musimy osobiście nawrócić się, osobiście pokutować, osobiście przyjąć chrzest na wyznanie tej wiary. To są wszystko, wiecie, nasze osobiste decyzje, ale Biblia nam pokazuje, że wszystko to dzieje się po to, aby nas włączyć we wspólnotę, którą jest ciało Chrystusa, więc w Kościół w skali makro, a w zbór, wspólnotę lokalną w skali mikro. Dzisiaj chciałbym trochę o tym mówić, dlatego że na naszej konferencji właśnie wysłuchamy świadectw kilkunastu osób, które poprosiły o to, aby stać się częścią zboru, a też będziemy właśnie odnosili się do czasu wikariatu brata Piotra Piotrowskiego. Wspólnota przy ulicy Kujawskiej 22 powstała w 1902 roku, za rok. Jaki jubileusz nam wypada? 120 lat. A więc taka historia tego zboru, ciekawa, warta prześledzenia, do czego oczywiście temat. A dzisiaj ta wspólnota to wspólnota pokoleń, a więc tych maluszków takich gdzieś biegających, nawet nie biegających, noszonych na rękach, aż po sędziwych seniorów, których teraz w szczególności serdecznie pozdrawiamy. A po drodze dzieci, młodzież, studenci, małżeństwa, single, rodziny, osoby samotne i wszyscy razem tutaj na tym miejscu siedzimy, jesteśmy częścią tej wspólnoty. I rozmawiając o tym, jaką wspólnotą jesteśmy, doszliśmy do takiego wniosku, cechy skill wylany, i to uczyni różnicę i wtedy będziecie moimi świadkami, a więc osobami świadczącymi o osobistym doświadczeniu Ewangelii i Bożego działania w swoim życiu. Gdzie? A we własnych rodzinach, czyli w Jerozolimie, w miejscu pracy, zamieszkania, a w Judei, czyli byśmy powiedzieli dzisiaj w województwie, łączyć. Chcemy być częścią chrystusowego myślenia, bo Kościół to zgromadzenie obywateli, to w kwestiach wiary. Dlatego wspólnoty ewangelikalne, one są chrystocentryczne, czyli gromadzące się wokół Chrystusa, podkreślające rolę Chrystusa. Oczywiście nie ujmując tutaj innym szczególnym osobom, ale jednak mówimy, tylko w Chrystusie jest zbawienie. Tylko On jest źródłem łaski, nikt więcej. Dlaczego? Ponieważ On, będąc Królem, zszedł na ziemię, oddał swoje życie na krzyżu dla naszego zbawienia i to On jest tym, który tę łaskę kieruje do życia, do mojego życia. On jest tym, który nas szuka, On jest tym, który nas zbawia i naprawdę warto jest w tym momencie powiedzieć, że Słowo Boże nie daje podstaw, by ktokolwiek inny mógł to zrobić. Im jest zbawienie i nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Zgadza się? Tak mówi Słowo Boże. I Kościół oczywiście zawiera w sobie pewną ideę do domu, do wspólnoty, która żyje określonymi wartościami, która właśnie gromadzi się wokół osoby Zbawiciela, wokół Jezusa Chrystusa. Oczywiście w Biblii są jeszcze inne obrazy, na przykład jest owczarnia, to jest Ewangelia Jana, rozdział 10, ale wszystkie one pokazują, że Jezus prowadzi człowieka do wspólnoty. Do ludzi, których wywołał, i on ma troskę o nich. I owczarnia to był teren wygrodzony, do którego było małe wejście, przez które owce po kolei wchodziły, wchodziły, wchodziły i z którego wychodziły również po kolei. A więc chciałbym ci zadać pytanie, czy czujesz się i faktycznie jesteś częścią wspólnoty ludzi wierzących? Czy może właśnie podkreślasz ten indywidualny charakter i mówisz, że no ta, dla ciebie to jest najważniejsze. Ja sam chodzę z Bogiem, ja sam wierzę w Boga, ja właściwie nie potrzebuję do szczęścia i do życia innych ludzi. No to chcę cię zapewnić, że to jest problem. Nie to, że się czepiam, ale Słowo Boże pokazuje nam, że tym, co Chrystus nam wszczepia wraz z Nowym Narodzeniem, to jest pragnienie wspólnoty. Mimo, że te wspólnoty nie są doskonałe. To są ludzie, którzy po prostu są omyłe. One są potrzebne nam na drodze wiary, aby wzrastać i aby być świadectwem działania Bożej łaski, czy tego nowego życia w Jezusie. Pan Jezus o tym mówi w Ewangelii Mateusza w rozdziale 16. Na opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I to jest coś, czemu poświęca swoją jego dzieło. A i kiedy ty jesteś częścią tego dzieła, on jest pochylony nad tobą. On oczywiście jest pochylony również nad światem i woła po imieniu każdego człowieka. Chodź. Obserwując podróże misyjne apostoła Pawła, widzimy, że tam, dokąd docierał, i gdzie głosił Ewangelię, tam powstawały wspólnoty. To nie było jego celem. Ja, jak miałbym szczerze powiedzieć, to on jechał do miasta, szukał synagogi, tam głosił Ewangelię o zbawieniu w Jezusie Chrystusie i oczekiwał, że ona będzie przyjęta, ale najczęściej była odrzucana. Jezus nie był wyznawany przez całą wspólnotę jako Mesjasz i często właśnie w wyniku tego powstawała nowa wspólnota, która wyznawała tak, Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. I to wspólnota właśnie chrystocentryczna. Podobnie, kiedy czytamy Jana, Pan Jezus dyktuje Janowi przesłanie do 7 zborów Azji Mniejszej. I każdy z tych zborów zna dokładnie. Wie dobrze o charakterystyce i specyfice tego, co działo się w danym mieście i dokładnie zna charakter tego zboru. I trzeba powiedzieć, że wiele z tych zborów niestety spotkało się, choć z pełnymi miłości, to jednak krytyczną oceną ze strony Pana Jezusa, który widzi wszystko. I który jest zainteresowany, aby kościoły, zbory, wspólnoty oddawały charakter tego, co on ma w sercu. I to jest coś, co powinno być naszą troską faktycznie. Każda wspólnota oczywiście ma swoje zasady funkcjonowania i co ciekawe, jeżeli mielibyśmy sobie uczciwie powiedzieć, to w Biblii nie znajdujemy jednego modelu organizacyjnego wspólnoty. Nie, po prostu apostoł Paweł wziął to, co działało dobrze i zwyczajnie w świecie to zastosował. Ale świat się zmienia, a wraz z nim również często zmieniają się struktury, sposoby zarządzania i podobnie jest właśnie z Kościołem i ze wspólnotami. Więc teraz otwórzmy list do Filipian, rozdział 4. Jest to ulubiony fragment, mój ulubiony fragment dotyczący Kościoła. W ogóle list do Efezjan bardzo sobie cenię, jest w jakoś szczególny sposób przemawia do mnie. I w rozdziale 4 od 1 do 16 tam znajdujemy piękne nauczanie na temat Kościoła. W tym roku dzieliłem się tym z młodzieżą, dzieliłem się ze studentami, więc jak jesteście teraz, to część rzeczy zrozumiecie, że oho, słyszeliśmy o tym i bardzo dobrze. A więc posłuchajcie. Chciałbym, żebyśmy przeczytali z taką obserwacją najczęściej. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłość, jedność ducha, w spójni pokoju. jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Jakie najczęściej powtarza się tutaj słowo? Jeden, jedno, jeden. I faktycznie ono wskazuje na bardzo ważną cechę Kościoła, na jedność, wskazuje na tożsamość, po prostu z wyznania wiary, a więc czegoś, co wiąże się, czy co wynika, czy co po prostu jest nauką apostolską, którą z kolei apostołowie otrzymali od Jezusa. I na bazie tego, czy z tego bezpośrednio wynika nasza tożsamość. Wynika konkretne postępowanie, wynika konkretne zastosowanie, wynikają konkretne, nie wiem, powiedzielibyśmy nakazy Pana Jezusa, jak chociażby pamiątka Wieczerzy Pańskiej czy chrzest wiary. Jeden. I widzimy, że jeżeli mówimy o Kościele, to nie jest bez znaczenia, w co wierzymy. To ma ogromne znaczenie, jak i w co wierzymy. A jeżeli chciałbyś po prostu zapoznać się z tym, w co wierzymy, zachęcam, w zakładce na stronie Kościoła jest to wyznanie wiary i naprawdę zachęcam do jego bardzo uważnego przeczytania. Ale zobaczymy, że to wyznanie cechuje pewna rzecz. Mocne zakorzenienie w nauce Pisma Świętego. Nie nauka Słowa Bożego i tradycja, ale nauka Słowa Bożego, która ma determinować nasze zachowanie i korygować zwyczaje, nawyki, bo takie są również. W każdej wspólnocie są pewne zachowania tradycyjne. Musimy zawsze patrzeć na takie rzeczy, które czasami już mają rangę uświęconych. Czy one są zgodne ze Słowem Bożym? Wierzącym, aby konfrontował swoje duchowe życie, swoje postawy i zachowania w świetle Słowa Bożego. Tak? Widzimy to tutaj bardzo wyraźnie. A teraz zachęcam, abyśmy przeczytali wersety od 7 do 10. Czytamy tam tak. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi, ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I mamy tutaj obraz Boga, mamy obraz Jezusa Chrystusa, który jest dawcą, który obdarowuje. I posłuchajcie, co to jest za dar, którym Jezus obdarował wszystkich? O zbawieniu. I z tego zbawienia wynikających konkretnych rzeczy w moim życiu, w moim sposobie myślenia. I jest również zawarta kontynuacja historii zbawienia, bo jest pokazane to, jak Pan Jezus wstępuje do podziemi, jak Pan Jezus ogłasza świętym Starego Testamentu swoje zwycięstwo, to, że stał się ofiarą zastępczą i de facto jest to podstawą do tego, aby święci Starego Testamentu mogli w końcu być przed tronem Ojca, ponieważ krew Jezusa Chrystusa zmywa, gładzi, niszczy wszelki grzech. A więc ty i ja, jeżeli możemy otrzymać jakikolwiek dar, który ma taką niezwykłą wartość, to jest dar zbawienia i pytanie jest, czy jesteś zbawiony? Ponieważ Jezus rozdaje zbawienie bardzo chętnie, ale to się wiąże z wsłuchaniem się w przesłanie Ewangelii, z konfrontowaniem tego przesłania ze swoim życiem i odpowiedzią, właśnie tą indywidualną, na przesłanie, które jest niezmienne od 2000 lat, w którym w centrum jest Jezus Chrystus. O zbawieniu z łaski przez wiarę. O tym, że Chrystus przyszedł po to, aby umrzeć w nasze miejsce. Ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłacić cenę za nasze winy, nas wszystkich, aby móc ocalić nas od wiecznego potępienia, od sądu Bożego i ofiarować nam zbawienie, jakie jest w Jezusie Chrystusie. I to zbawienie musimy odebrać indywidualnie. I już mam w pamięci i przed oczami moment swojego nawrócenia. Dziękowałem Bogu, słuchajcie, byliśmy w tym roku z siostrą Ewą na obozie świętajnym. Ej, tam świetny czas, zgadzasz się, siostra Ewo? Zgadza się, siostra Ewa. I wszyscy wiem, że ci, którzy byli, mają podobną opinię. I posłuchajcie, siedziałem w sali, mieliśmy tam posiłki, ale mieliśmy też wcześniej, gdy miałem 8 lat. Wiecie, czym to było dla mnie? Pamiętam to wydarzenie. Brat świętej pamięci, brat Mielczyk, głosił Ewangelię i wezwał nas do tego, abyśmy odpowiedzieli na nią. I ja, chłopak z Kętrzyna, po prostu, pomimo, że byłem strasznie nieśmiały, ruszyłem przez tę całą salę do tego właśnie pomieszczenia, bo tam mieli pójść wszyscy, on nas wywołał. To jest ta idea, wiecie, Kościoła, wywołani. Musieliśmy przejść tą drogę, a wydawało nam się, że to jest straszne, bo wszyscy patrzą a ja szedłem tam po ratunek i pamiętam, ratuj mnie. I to się tam wtedy dokonało. I dzisiaj, jak siedziałem po tylu latach, 40 latach, po prostu niesamowite, po 40 latach siedzę i patrzę i wiem, to się tutaj działo, obok mnie klęczeli inni, stał brat Mielczyk, który głosił nam Ewangelię. Chwała Bogu. I musimy ją przyjąć, musimy ją przyjąć. Czy jesteś młody, czy jesteś już w podeszłym wieku, jeżeli jeszcze nigdy nie odpowiedziałeś osobiście na przesłanie Ewangelii, to coś cię minęło, coś kluczowego, bo przed nami wszystkimi wieczność, bo przed nami wszystkimi stanięcie przed Bogiem, który oprócz tego, że jest Zbawicielem, to jeszcze ma tytuł, że jest najwyższym sędzią. I musi pogodzić swoją miłość do stworzenia ze sprawiedliwością. I dzisiaj jest dzień łaski. To dzisiaj jest ten czas, kiedy po prostu Jezus nas wzywa i mówi: doświadcz miłości, bo inaczej doświadczysz sądu, ale teraz jest czas łaski, więc ratuj się z grzesznego pokolenia. A więc tutaj jest koncentracja na darze zbawienia. I zobaczcie, dalej wchodzimy, wersety od 11, 10b do 14 przeczytajmy, dobrze? On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. Gdzie ustanowił? No właśnie w tym zgromadzeniu obywateli, w zgromadzeniu wywołanych we wspólnocie, w Kościele. W jakim celu? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Posłuchajcie, tu się na chwilę zatrzymajmy. Bóg w Kościele ustanowił ludzi, żeby przygotować świętych, czyli tych, co są już w niebie, do posługiwania? Zobaczcie, jak teologia determinuje nasze zrozumienie. Ale nie. Biblia świętymi nazywa tych, którzy odpowiedzieli na Ewangelię, pozytywnie przyjęli ją przez wiarę i czy się tak czują, czy nie, to w oczach Bożych są usprawiedliwieni, są uświęceni, są świętymi, są dziećmi Bożymi, są Jego ludem. To jest dar przez wiarę, twoja nowa tożsamość i twoja nowa sprawiedliwość. I tym, o czym tutaj mówi apostoł Paweł, to mówi, że Kościół, ta wspólnota jest miejscem przygotowywania tych, którzy zostali wywołani przez Ewangelię, aby usługiwać w imieniu Jezusa jeden drugiemu. Ponieważ zostałeś wywołany, abyś został przygotowany do usługiwania i do budowania ciała Chrystusowego, czyli Chrystus mówi: jesteś tu ze mną, budujmy razem. Buduj razem ze mną. Doświadczyłeś mojej miłości, doświadczyłeś tego, jak ja wszedłem w twoje życie z przesłaniem łaski, to teraz ty to czyń w moim imieniu na rzecz innych. I teraz sobie popatrz, bracie, siostro, na osoby, które siedzą obok ciebie. Popatrz. No fajnie jest spojrzeć na męża wtedy, nie? Super. Ale na brata, na siostrę, popatrz. On jest w zasięgu twojej realnej troski i miłości w imieniu Jezusa Chrystusa. I Bóg nas właśnie po to, między innymi po to nas połączył. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Nie wiem, czy widzisz zależność pomiędzy przygotowaniem do posługiwania i posługiwaniem, a osiąganiem dojrzałości i doskonałości. A więc chcę powiedzieć, że doskonałość i pełnia, o której mówi Biblia, uzyskiwana jest w ruchu. W momencie, kiedy służysz innym. I nie chodzi mi, słuchajcie, tutaj o służbę jakąś etatową, ale posłuchajcie, prosta rzecz. Marzenka, pozdrawiam cię serdecznie. Marzenka Snarska zadzwoniła do mnie i mówi: pastorze, nie będzie mnie dzisiaj, bo się trochę niedobrze czuję. I napisała mi SMS-a, więc ja po prostu odczytałem tego SMS-a, więc dzwonię do niej. Jak się czujesz, jak się masz, czy to coś poważnego, czy nie, i tak dalej. Podobnie Sasza dzisiaj do mnie zadzwoniła i mówi: pastorze, no nie będę mogła chyba być, co mam zrobić? Ja mówię: nie, zachowujemy się odpowiedzialnie w stosunku do braci, sióstr. Jeżeli się czujesz niedobrze, nie przychodź na nabożeństwo, po prostu zostań w domu, wróć do zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Więc, ale wiecie, to jest to, tak? Każdy z nas ma inny trochę krąg ludzi, o którym może okazać zainteresowanie, troskę. Wiem, że to robicie. Czasami przychodzicie do mnie i mówicie: czy pastor wie, że ta osoba jest chora? Czy pastor wie, że ona bardzo cierpi? Rozmawialiśmy, modliliśmy się. Może pastor by zadzwonił. Super. I to jest właśnie Kościół. Taka troska o siebie nawzajem w imieniu Jezusa. I posłuchajcie, tutaj chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, bo może to za rzadko wybrzmiewa. Ostatnio jestem na tym tle wrażliwy. Kościół to nie są idealni ludzie. Jeżeli tak siedzisz i myślisz sobie z nadzieją: wow, więc chyba trafiłem do nieba, to nie, to niebo jeszcze jest przed nami. Ale właśnie te relacje międzyludzkie oparte na miłości, na poświęceniu, ale też wybaczaniu sobie nawzajem, one nas kształtują i również prowadzą do pełni Chrystusowej. Do pełni Chrystusowej. A więc ten fragment mówi o tym, że w Kościele są dojrzali ludzie w wierze, od których możesz czerpać i są tam postawieni po to, żebyś mógł wzrastać. Żeby dzielić się z Tobą swoim doświadczeniem. Modlić się razem z Tobą i prowadzić Cię ku Chrystusowi. Dobrze, i przeczytajmy teraz fragment, do którego zmierzam, bo on mnie najbardziej pociąga. A więc wersety 15 i 16 to jest piękny obraz Kościoła. Mógłbym zrobić z Wami takie doświadczenie, ale to byłoby zamieszanie, więc tego nie zrobię. A zrobiliśmy to na spotkaniu młodzieżowym, na otwarciu sezonu młodzieżowego. Jest pokazane, jak bardzo Kościół jest czymś, co jest ze sobą połączone. Jest ciałem. Poszczególne członki połączone w takiej interakcji, zasilania, zależności od siebie i to wszystko razem funkcjonujące zgodnie z tym, co jest w głowie, a głową jest Chrystus. Tak? Przeczytajmy wersety od 15 do 16. Chciałbym, żebyśmy to zobaczyli. Nie wiem, czy do tej pory myślałeś tak o Kościele, ale apostoł Paweł miał piękny obraz Kościoła. Nie jako budynku, tylko ludzi. W określonej relacji, na określonym poziomie. Abyśmy, będąc szczerymi w miłości, i tego się musimy uczyć, bo to nie jest proste być szczerym w miłości. To nie jest proste kochać każdego. Wzrastali pod każdym względem. Pod każdym względem w kogo? W Niego, który jest głową, w Chrystusa. A więc z jednej strony jest ten indywidualny wymiar. Ja wpatrzony w Chrystusa, ja wrastający w Niego, ja przesiąknięty Jego myślami, Jego celami, ja wpatrzony w Niego. Ale zaraz potem apostoł Paweł pokazuje jeszcze ten inny wymiar, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Uwielbiam ten obraz. Kiedy Marek wspiera Darka, a Darek wspiera Marka. A bywa tak, że Darek będzie wspierał i wspiera grupę chłopaków, dla których prowadzi studium biblijne. Prawda? A Piotrek wspiera mnie. bo jest mi niezwykle pomocny i naprawdę odczuwam jako błogosławieństwo Jego obecność. A ja wspieram, no właśnie. O! Żona, dzięki Monika. Mnie! Mówi do mnie żona. Ta zależność, te relacje. A pomyśl sobie, o kim ostatnio myślałeś z troską i to wyraziłeś. Wyraziłeś w stosunku do tej osoby. O kim? O kogo ostatnio się zatroszczyłeś? Tak, wiesz, mentalnie, że myślałeś, Boże, co tam u niego słychać? I co potem zrobiłeś z tym? Zadzwoniłeś, odwiedziłeś. Co zrobiłeś? Modliłeś się o niego. Co zrobiłeś? Niezwykły obraz. I chciałbym, żebyśmy zamknęli przez chwilę oczy, zobaczyli to ciało, te wszystkie mięśnie, stawy, kości, skóra, to wszystko zespolone z głową. I zadali sobie pytanie, gdzie ja w tym wszystkim jestem? Gdzie ja w tym wszystkim jestem? Okej. A jak odkryć swoje miejsce i rolę w Kościele? Pięć punktów. Po pierwsze, zadam Ci pytanie, co w Kościele przykuwa najbardziej Twoją uwagę? Co we wspólnocie przykuwa najbardziej Twoją uwagę? Co? Czasami to działa w ten sposób, że to jest to, na co jesteś zdenerwowany, że to jest niezadbane w zborze. To też jest pewna informacja o tym, co leży Ci na sercu. Być może to jest właśnie to, do czego powołuje Cię Chrystus. Ta przestrzeń, gdzie to Ty zostałeś włączony, bo Ty masz uwagę, Ty jesteś na to wrażliwy, aby po prostu o tym myśleć, aby o to się modlić, aby to po prostu wspierać. Zacznij się o to modlić z postawą otwartości i gotowości, nie by innych posłać, ale Panie, poślij mnie. Panie, co ja mogę z tym zrobić? To po pierwsze. Po drugie, to jest bardzo ważne, że celem nie jest służba, wbrew pozorom, lecz usługiwanie w imieniu Jezusa drugiemu człowiekowi i faktyczna troska o Niego, to jest celem. Jak to się jakoś tam rozwinie w dziwne rzeczy, to już jest inna sprawa, ale to jest celem. To jest celem. Nie jest to wybór na podstawie tego, co bym chciał robić, tylko Bóg uwrażliwił Twoje serce. Ty to dostrzegłeś jako brak. I nie widząc, żeby ktoś chciał się tym zająć, zacząłeś, no to Boże, to mnie użyj. Prawda? Bo tak to działa. Bo tak to działa. Zastanów się, czy pociąga Cię służba, czy los ludzi, którym służysz. Co Cię pociąga tak naprawdę? Z jakiego powodu coś robisz? Po trzecie, bądź sługą. A co robi sługa? No myje nogi, nakrywa do stołu. Takie proste rzeczy. Bądź sługą. Mam obraz mojego rektora, rektora seminarium. O, pozdrawiamy Wodka Tasaka, ale to nie o Wodku chcę mówić, obecnego rektora, tylko o Gustawa Ciślara. On jako rektor seminarium usługiwał nam przy stole. Przynosi nam zupę, drugie danie. Nawet teraz, jak byliśmy z Radą Zborów w Wiśle, aby tam zrobić rekonesans do wnętrz budynków zborowych. Kto nam podawał śniadanie i stał ze szmatką przez rękę przewieszoną? Brat Gustaw. Bo ma taką postawę. A więc bądź sługą. A co robi sługa? On po prostu usługuje, jest gotowy zrobić wszystko, aby zaspokoić te podstawowe potrzeby. Wiecie, bardzo mi się podobają obozy nasze w Narewce. Jest taka zasada niepisana między innymi u Pawła właśnie na obozach, że pewne osoby jak pierwszy raz są z nami, to jadą na zmywak. Wiecie, poznać serce sługi. Jakie tam osoby na zmywaku bywają? Wykładowcy z uczelni wyższych. Pracownicy tacy. Bez problemu. Stoją i usługują. Ja jestem poruszony. Serce sługi. Albo ktoś je ma, albo nie. Trzeba to serce po prostu nad tym pracować, ponieważ to jest podstawą w ogóle relacji w Kościele. Bądź wierny w małym, nad większym Cię postawie. Po czwarte, módl się o to, co robisz. Po prostu módl się o to. i dopiero wtedy działaj. A możesz zacząć od rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za konkretne dzieło i wsparcie w Twojej wspólnocie. Mamy służbę nauczania na rzecz dzieci w wieku od 1 do 8 klasy. Mamy Klub Dziecięcy Dobra Nowina, niezwykła służba, który również potrzebuje wsparcia. Mamy służbę młodzieży. Mamy służbę studencką, a właściwie młodych dorosłych, ale cały czas to się nazywa służba studencka. Jest służba kobiet. Grupy domowe o różnym profilu. Ogromna potrzeba w tej dziedzinie. Służba dobroczynienia, która się rozwija i ma potężny potencjał i wymaga zaangażowania. Mamy misję zagraniczną. Mamy służbę techniczną. Dzisiaj sygnalizuje mi człowiek odpowiedzialny za stream, Rychor. Dziękuję, przyjąłem wiadomość. Co najmniej dwie osoby są potrzebne, abyśmy mogli to oglądać w internecie. Lubimy oglądać nabożeństwo w internecie, jak nas nie ma w zborze, prawda? No to się samo nie robi. To nie jest tak, że ktoś przychodzi i naciska przycisk i poszło. Tam sztab ludzi pracuje i oni zgłaszają, brakuje nam dwóch osób. Czasami nie potrafisz, słuchaj, dzielić się Ewangelią w taki sposób techniczny czy praktyczny. Boisz się, bo nie jesteś sobą taką, wiesz, na kontakt i zastanawiasz się, co ja mógłbym zrobić. Przestrzeń dobroczynienia, służby technicznej, social mediów, to jest ogromna przestrzeń, do której serdecznie zapraszamy, bo robimy to ze względu na imię Jezus. I tam wszędzie możesz się zaangażować. A więc techniczna, na rzecz ośrodka w Narewce, zespół muzyczny. To jest taka służba, chór. Przecież to są, tam potrzebni są ludzie. Bo dzieło określa łaskę. To piąty punkt. Czyli zaczniesz od dołączania się tam, gdzie jest miejsce, gdzie Bóg kładzie ci coś na sercu, gdzie jesteś przyjęty. Ale z czasem ludzie zaczną mówić o tym, że Bóg buduje ich przez ciebie w określony sposób. I to już jest konkretny ślad, że to jest moje miejsce w ciele. O, tak? Czyli ja może chciałbym stać tam na gitarze, grać jak Marek, albo jak Jędrzej. No bardzo bym chciał, niestety nie gram. Ale to nie jest, to nie tak. Gotowość służenia innym doprowadza nas do dzieła, które mówi o łasce i świadczy o tym, Bóg w tym jest. Bóg się do tego przyznaje. Bóg używa ciebie, bracie, siostro, aby mnie uposażyć, aby mnie zbudować, aby mnie zachęcić. Dziękuję ci bardzo za to. Dziękuję ci bardzo za to. Drodzy, pochodzę z małego zboru, z Kętrzyna. A ponieważ był mały, wszyscy musieli być za coś odpowiedzialni. I to była naturalna droga, już wam o tym mówiłem, że najpierw przechodziliśmy przez szkółkę niedzielną jako uczestnicy, potem przez spotkania młodzieżowe. Każdy chciał być na spotkaniach młodzieżowych. Ostatnio Zosia do mnie mówi, tato, jak ja bym chciała być na spotkaniach młodzieżowych. Ale niestety jest pułap wiekowy. Każdy z nas podglądał przez dziurkę od klucza spotkania młodzieżowe i chciał być na nich. Po prostu. A więc byłem na spotkaniach młodzieżowych. Nie było spotkań studenckich, ponieważ każdy, kto chciał studiować, musiał wyjechać z Kętrzyna do innego miasta. I tak błogosławiliśmy inne zbory przez naszych członków zboru. A potem zaczynała się taka droga, to chodź, pomożesz uczyć w szkółce niedzielnej. I taki młody nosił dziennik dla nauczyciela szkółki niedzielnej. A potem sam poprzez udział w kursach stawał się nauczycielem szkółki niedzielnej, spotkań młodzieżowych. Głosił kazania, zmywał po agapie, pomagał na agapie, obsługiwał technicznie. I taki człowiek z małego zboru potrafił zrobić wszystko. Wszystko w zborze. Od sprzątania po służenie. I uważam, że to jest idealny sposób odnalezienia swojego miejsca w zborze. Nie zaczynaj od tego, jaki masz pomysł. Ja to bym chciał być liderem uwielbienia, albo dyrygentem chóru, tak? Albo coś tam, coś. Wejdź w ludzi, usiądź pomiędzy nimi i zobacz, jakie są ich potrzeby. A potem módl się, Panie, po prostu, może ja jestem odpowiedzią na te potrzeby. Jeżeli nadal nie wiesz co, po prostu zobacz, jakie są służby w zborze i skontaktuj się z liderami tych służb. Jestem przekonany, że oni momentalnie ci powiedzą, ile jest służby, ile jest do zrobienia. Bo nabożeństwa, to wiecie, to jest tylko jakiś mały przejaw zborowego życia, a ono toczy się w tygodniu, na tych wszystkich miejscach, gdzie ludzie służą, głosząc Ewangelię. A więc trochę więcej o wspólnocie. Już powinienem kończyć, jest godzina 11. Chcemy mieć zaraz konferencję zboru, na której wysłuchamy świadectwa osób pragnących być członkami. A może ty też chcesz być członkiem wspólnoty tutaj na Kujawskiej. Zapraszam do kontaktu. To się może stać. Jest określona droga, ale zapraszam do kontaktu. Wspólnota. Doceniam to, że jestem jej częścią. Zauważyłem, że ludzie bez kościoła dziczeją. Jeżeli tak mogę powiedzieć. Bez wspólnoty. Ktoś powie, to ja zdziczałem w kościele. Tak? Tak też może powiedzieć, ale wiecie, to jest skrajna sytuacja. Ludzie bez wspólnoty niestety dziczeją i marnieją, gubią się. I wierzę, że gdyby człowiek spotkał Jezusa, to Jezus by mu powiedział, bądź częścią wspólnoty. Co czytasz w Biblii? Bądź częścią wspólnoty. I naprawdę warto jest o tym pomyśleć. Zachęcam teraz, abyśmy powstali do modlitwy. Pomodlimy się.